wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
18 maja 1944 roku na ruinach klasztoru Monte Cassino załopotała biało-czerwona flaga. To wielkie polskie zwycięstwo sprzed 80 lat będzie wydarzeniem miesiąca maja. Jak to się stało, że polscy żołnierze znaleźli się we Włoszech, że polscy żołnierze zdobyli Monte Cassino? Ich historia zaczyna się w tragicznym wrześniu 1939 roku, kiedy to 17 września wkroczyła Armia Czerwona, wbijając Polsce nóż w plecy. Wtedy i w następnych dniach do sowieckiej niewoli dostało się wielu polskich żołnierzy i oficerów. Wielu tych oficerów zamordowali później Sowieci w Katyniu, Twerze, Charkowie. Ale nie zabili wszystkich. Jednym z tych, który uniknął losu więźniów z Kozielska, Ostaskowa czy Starobielska, był generał Władysław Anders. Później, kiedy ziemie wschodnie Rzeczpospolitej włączono w skład Związku Sowieckiego, bardzo wielu Polaków na tych terenach konspirowało przeciwko sowieckiej okupacji. Oni bardzo często byli aresztowani i zsyłani do sowieckich łagrów. Potem trafili do polskiej armii. Jednym z nich był znany później pisarz Gustaw Herling-Grudziński. Większość żołnierzy, którzy byli pod Monte Cassino, znalazła się tam na skutek zsyłek sowieckich. Były cztery wielkie zsyłki Polaków, którzy mieszkali na terenach okupowanych przez Związek Sowiecki. W lutym, kwietniu i czerwcu 1930 roku i w czerwcu 1931 roku. Bardzo wielu Polaków zesłano wtedy na Syberię, do Kazachstanu, na północne obszary Związku Sowieckiego. Kiedy 22 czerwca 1931 roku Hitler zaatakował Stalina, polski premier i wódz naczelny generał Władysław Sikorski rozpoczął rozmowy z władzami radzieckimi, aby na terenach Związku Radzieckiego powstała polska armia. Efektem tych rozmów był układ Sikorski-Mański. Układ, który budził wtedy i czasem budzi do dzisiaj wątpliwości. Ale to właśnie ten układ spowodował, że mogła powstać w Związku Sowieckim polska armia. I ten układ spowodował, że setki tysięcy Polaków odzyskały wolność. Wielu uwolnionych mężczyzn, ale również kobiet, trafiło do formującej się armii. Na jej czele stanął generał Władysław Anders. Najpierw armia była formowana w rejonie Kujbyszewa, potem przeniesiono miejsca formowania się polskich oddziałów do Uzbekistanu. Warunki były bardzo trudne. W Kujbyszewie mróz, zimno, śnieg. Żołnierze spali w namiotach. W Uzbekistanie mrozu nie było, ale była wilgoć, były choroby tropikalne. Bardzo wielu Polaków, którzy dotarli do armii Andersa, bo tak nazywano to polskie wojsko, zmarło na skutek wycieńczenia, chorób, osłabienia organizmu. Ale ci, którzy przybyli, bardzo szybko zamieniali się w regularną armię. Ale Stalin nie chciał takiej polskiej armii, która chciała walczyć o wolną Polskę. Nie chciał takich żołnierzy, którzy kochali Polskę, a nie komunizm. Dlatego utrudniając formowanie się tej armii, obcinając racje żywnościowe, wymusił jak gdyby na generale Andersie decyzję o opuszczeniu Związku Sowieckiego. I w 1932 roku, w kwietniu, a potem latem, żołnierze generała Andersa opuścili Związek Sowiecki. Znaleźli się w Persji, później na Bliskim Wschodzie. Na Bliskim Wschodzie do tych żołnierzy, którzy wyruszyli ze Związku Sowieckiego, dołączyli żołnierze samodzielnej brygady strzelców karpackich, która sformowana była w 1930 roku na Bliskim Wschodzie, a wsławiła się walkami w obronie Tobruku. To właśnie ci żołnierze w 1944 roku zostali przerzuceni do Włoch na front walki i te właśnie jednostki określamy jako drugi Korpus Polski. Alianci wylądowali na Sycylii, a później na Półwyspie Apenińskim w 1933 roku, ale aliancka ofensywa we Włoszech na początku roku 1934 utknęła na tzw. linii Gustawa. Był to pas umocnień w trudnym górskim terenie, przegradzający Półwysep Apeniński, który uniemożliwiał sprzymierzonym marsz naszym. Kluczowym punktem linii Gustawa było wzgórze Monte Cassino. Trzy natarcia aliantów zostały przez Niemców odparte. Kiedy byłem w ubiegłym roku właśnie na Monte Cassino, to olbrzymie wrażenie zrobiła na mnie wysokość tego wzgórza. To trzeba zobaczyć, bo dopiero wtedy człowiek sobie uzmysławia, jak trudnym zadaniem było przełamanie w takim miejscu niemieckich pozycji. Jak już mówiłem, trzy natarcia aliantów zostały odparte. Propozycję wykonania czwartego uderzenia złożono dowódcy II Korpusu Wojsk Polskich we Włoszech. Generał Władysław Anders wspominał: była to dla mnie chwila doniosła. Rozumiałem całą trudność przyszłego zadania. Zdawałem sobie jednak sprawę, że korpus i na innym odcinku miałby duże straty. Natomiast wykonanie tego zadania ze względu na rozgłos, jaki Monte Cassino zyskało wówczas w świecie, mogło mieć duże znaczenie dla sprawy Polski. Z żołnierzami II Korpusu był, żył, ich walkę opisywał słynny i wybitny polski pisarz, reportażysta Melchior Wańkowicz. Rezultatem tej jego obecności było wielkie dzieło, wielka książka, Monte Cassino. Melchior Wańkowicz tak wspominał wydarzenia sprzed bitwy. Kiedy zbliżała się bitwa Monte Cassino, było już jasne, że cele naszych aliantów nie pokrywają się. Na Akademii Trzeciomajowej, na 8 dni przed bitwą, mówiłem o tragicznych losach Legionów we Włoszech. Na półtora stulecia przed nami, komendant garnizonu z polecenia dowódcy korpusu podał mi szeptem rozkaz przerwania przemówienia. Było to zrozumiałe. Bitwy nie można już było odwrócić. Należałaby przeszła do historii w glorii czynu wojskowego, dźwigniętego patriotyczną ofiarą. Takim czynem ta bitwa była. I taki czyn starałem się w swojej książce utrwalić. Pierwsze polskie natarcie ruszyło wieczorem 11 maja 1934 roku. Niestety, następnego dnia załamało się na linii niemieckich umocnień. 13 maja żołnierze wrócili na pozycje wyjściowe. Generał Anders zdecydował się ponowić uderzenie 17 maja rano. Bitwa Monte Cassino to liczne przykłady niespotykanego męstwa zarówno prostych żołnierzy, jak i dowódców. W bitwie poległo 4 pułkowników i 2 majorów. Wańkowicz pisał: dowódcy jako ostatni atut rzucali na szalem siebie. Wśród nich był podpułkownik Karol Fanslau, dowódca 4 batalionu. Aby poderwać żołnierzy do szturmu, wyruszył pierwszy. Zginął ugodzony kulą w serce. Natychmiast przejął dowództwo major Józef Słojewski, Rybczyński. Zdążył tylko krzyknąć: naprzód batiary! I w tej samej chwili dosięgła go kula. Obaj zginęli na stokach wzgórza 593, które, jak wspomina Tadeusz Radwański, ociekało krwią najlepszych synów Polski. Z każdej prawie szczeliny skalnej rozlegały się mięki rannych. Szereg utrwalonych przez Wańkowicza scen z bitwy przeszło do narodowej legendy. Jak choćby ta. Żołnierze, nie mogąc się cofać, leżąc tuż pod bunkrem niemieckim. Kiedy bunkry poczęły strzelać, każdy padł byle jak, a teraz nie można ani zmienić pozycji, ani ruszyć głową, ani wyciągnąć dwięcającej nogi. Bo Niemcy wszystko widzą. Idą kwadranse za kwadransami. Jest coraz więcej rannych. Nerwy ludzkie nie wytrzymują takiego napięcia. Rozpoczyna się zbiorowa histeria. Tu i tam rozlega się spazmatyczny sznoch. Jeden z żołnierzy, obojętny na wszystko, podnosi się i siada na wystającej skale. Jedno pyknięcie zabija go strzelec wyborowy. Wówczas świętej pamięci sierżant Czapiński zaintonował: jeszcze Polska nie zginęła. Żołnierze podchwycili pieśń. Wańkowicz pisał w swojej książce. O żołnierze. Dlaczego każde słowo jest małe, podłe i wyświechtane? Dlaczego nic nie jestem zdolny, tylko notować fakty? Kiedy nie śmiem, nie jestem godzien podejść do śmierci bladego chłopca, do innego rannego, czołgającego się z powrotem ku bitwie, do kuźniara z przebitym językiem, do Michalskiego, wracającego po śmierć, do Miarkowskiego, tłumiącego własnym ciałem granat i powiedzieć im i za nich, że przez ich śmierć niewolnicy rozbitej Polski, wygnańcy, poniżeńcy, niezłomni będą w godności ludzkiej. Że ich śmierć to nie tylko zdobycie takiego czy innego pasto, korno, zniszczenie iluś tam Niemców, to ponowny, niezniszczalny wkład w historię narodu. To doniesienie amunicji bojowej na placówki oporu, a może i na długie lata, kiedy cieplej będzie śpiewać każda matka przy kolebce dziecięcej. W kluczowym momencie bitwy, 17 maja o godzinie 19:55, generał Anders zatelefonował do pułkownika Klemensa Rudnickiego. Panie generale, meldował pułkownik, Angelo niezdobyte. Brakuje 50 metrów do czubka. Straty ogromne, wszystko wyczerpane. Nie mam czym już działać. Szyki pomieszane, zagęszczenie niesamowite. Nie wiem, co będzie, gdy świt nastanie. Jest kryzys. Klimek, odpowiedział Anders, nie przejmuj się. Sytuacja ogólna bardzo dobra. Przesilenie bitwy już minęło. Tylko wytrwać. Ja wiem, że ty to zmajstrujesz. Zrozum, to tylko kryzys normalny. Trzeba wytrwać. Wiem, że to zrobisz. I rzeczywiście, nieugięty dowódca poprowadził swoich żołnierzy do zwycięstwa. Następnego dnia rano Monte Cassino zostało zdobyte. Wańkowicz relacjonował. Z dołu idzie po bojowisku pułkownik Rudnicki. Groźne, niezwyciężone bunkry są rozwalone, ciche, dostępne każdemu. Pułkownik posuwa się coraz dalej i widzi twarze, które przesuwało się przed nim w różnych okolicznościach życia. Widzi wianek 9 trupów naszych żołnierzy, rozłożonych jak obważanych w kółko. W środku koła lej granatu, ciężkiej artylerii. W bunkrze, do którego wpełza się na czworakach, 2 trupy, nasz niemiecki. Pułkownik oparł się o skałę. Po latach Rudnicki tak pisał o bohaterstwie swoich podkomendnych. Tam pod Cassino odwróciły się role. Żebyś nie wiem, co poeto napisał, i tak nie zdołasz oddać tego, co było. Tam działa się rzecz niespotykana w dziejach czynu wojennego. Poezja stała się prawdą, a prawda poezją. Po zdobyciu Monte Cassino generał Anders meldował prezydentowi Władysławowi Raczkiewiczowi. Bóg dał zwycięstwo. Chorągiew Polska powiewa od godziny 1:30 18 maja na Monte Cassino. W najcięższym terenie, walcząc przeciw niezwykle silnym fortyfikacjom i najlepszym oddziałom niemieckim, spełniliśmy nasz obowiązek żołnierski. Świadkiem tych wydarzeń był polski autor piosenek i pieśni Feliks Konarski. To on napisał wiekopomną pieśń Czerwone maki na Monte Cassino. Po latach wspominał. Kiedy 17 maja 1934 roku ruszyło natarcie na Monte Cassino, obserwowałem w nocy przez okno błysk artylerii. Po chwili usiadłem przy stole i zacząłem pisać tekst pieśni. O 3 nad ranem obudziłem swego przyjaciela i kompozytora, Alfreda Szyca, i przeczytałem mu 2 zwrotki i refren. Szyc usiadł do fortepianu i o 4:30 melodia była gotowa. 5 godzin później na gruzach klasztoru Monte Cassino zawisła polska chorągiew. O 9:00 wyjechaliśmy całym zespołem aktorskim w kierunku Cassino. Zbliżając się do wyznaczonego nam odcinka, ujrzałem za przydrożnym rowem samotny grób żołnierski, na prędce sklecony krzyż, przewiązany białą taśmą. Stał z lekka przekrzywiony. pod krzyżem wiązanka maku w łusce od pocisku. Pomyślałem sobie wtedy, ile nowych krzyży przybyło w ciągu tej majowej nocy. Wyjąłem z kieszeni notes i w ciężarówce dopisałem trzecią zwrotkę. Czy widzisz ten rząd białych krzyży? To Polak z honorem brał ślub. Idź naprzód, im dalej, im wyżej, tym więcej ich znajdziesz u stóp. Ta ziemia do Polski należy, choć Polska daleko jest stąd, bo wolność krzyżami się mierzy. Historia ten jeden ma błąd. Dowódca frontu włoskiego, generał Aleksander, dekorując w imieniu króla Jerzego VI, generała Andersa orderem łaźni, powiedział: był to wielki dzień sławy dla Polski. Kiedyście zdobyli tę warowną twierdzę, którą sami Niemcy uważali za niemożliwą do zdobycia. Jeżeli by mi dano wybierać między żołnierzami, których chciałbym mieć pod swoim dowództwem, wybrałbym was, Polaków. Roberto Perugini, komisarz gminy Palermo Dolfio, pisał do żołnierzy II Korpusu: czyny wojenne panów na wszystkich frontach, a w szczególności na odcinku Cassino, wywołały nie tylko nasz podziw, ale również niepodzielne uznanie i wdzięczną życzliwość. Włączamy w to wspomnienie i w tą wdzięczność do naszej historii, która ma wiele wspólnego z historią Polski, obfitującej w czyny bohaterstwa, szlachetności i altruizmu. Przyrzekam panom w imieniu naszej ludności, że odwdzięczymy się im w Polsce, w Warszawie, w dniach wielkiego zwycięstwa, kiedy to będziemy mieli zaszczyt powtórzyć panom to swoim wyczynem powiedzieli nam wasi bohaterowie polegli pod Monte Cassino, których pamięć uszanujemy na zawsze z największą czcią. Bitwa pod Monte Cassino to początek szlaku bojowego II Korpusu. Polscy żołnierze walczyli we Włoszech jeszcze wiele miesięcy. Wyzwolili Loreto, Ancone. Zakończyli swój szlak bojowy w Bolonii. Po drodze zostały groby polskich żołnierzy. Ale kiedy skończyła się wojna, większość żołnierzy generała Andersa nie mogła wrócić do Polski. Bo w Polsce władzę przejęli komuniści. Bo ci, którzy do Polski wrócili, bardzo często trafiali do komunistycznych więzień. Jan Lechoń napisał wiersz Monte Cassino. Turyści przyjechali zwiedzać samo Sierra. Pytają, czy nie można kupić polskiej kości. I szybko obejrzawszy, chcą nowej wzniosłości i nowego ogląda dziadom bohatera. Jeszcze widzą, jak Czako płynie z prądem rzeki i słyszą okrzyk honor, stłumiony przez fale. Więc stanąwszy na brzegu, wołają: wspaniale, jakże zginął wspaniale, pokój mu na wieki. I teraz do Włoch jadą, zakupili kwiaty, chcąc na groby je rzucić poetyczną dłonią. Lecz nocą pękły groby i Polacy z bronią ruszyli, aby żądać za swą krew zapłaty. W walkach o Monte Cassino i sąsiednie wzgórza II Korpus Polski stracił 72 oficerów, 788 żołnierzy zabitych, 204 oficerów i 2618 żołnierzy rannych, 5 oficerów i 97 żołnierzy zaginionych. Bitwa o Monte Cassino, jedno z najwspanialszych polskich zwycięstw, ale to również wielki polski cmentarz. Kiedy byłem rok temu na Monte Cassino w taki zwykły wakacyjny dzień, było wielu Polaków. I to było coś pięknego, że ludzie, którzy gdzieś tam jadą w celach turystycznych, wakacyjnych, pamiętają, aby przybyć tam, na polski cmentarz na Monte Cassino, aby oddać cześć tym naszym rodakom, którzy 80 lat temu zginęli za naszą wolność. I na koniec tego wspomnienia o wielkim polskim zwycięstwie pod Monte Cassino, słowa, jakie skierował największy z Polaków, Jan Paweł II, 19 maja 1989 roku. To było 45 lat po bitwie. Żyło jeszcze wtedy bardzo wielu kombatantów. To oni spotkali się z papieżem i do nich papież Słowianin przemówił tymi słowami. Wielokrotnie udawałem się na cmentarz na Monte Cassino i modląc się za zmarłych oraz o to, by ich ofiara i krew nie były daremne, odczytywałem ze wzruszeniem imiona większości moich rówieśników oraz nazwy miejscowości ich urodzenia. W tym roku, 45. rocznicę zatknięcia biało-czerwonej flagi na gruzach benedyktyńskiego opactwa, udaję się tam duchowo ze szczególnym wzruszeniem, by raz jeszcze pochylić w hołdzie głowę przed poległymi i wszystkimi, którzy walczyli i gotowi byli oddać życie za ojczyznę, za Europę, za lepszy świat. I pragnę im wszystkim wyrazić najgłębszą wdzięczność.
Przejdą lata i wiek.